Ten odcinek zawiera autopromocję. Ten odcinek zawiera płatną promocję, a jego partnerami, tak jak całego podcastu, są iDream.pl, Apple Premium Technical Partner, który dumnie wspiera ten podcast od wielu, wielu lat, i pancernik EUS, którym wspólnie dostarczamy dla Was akcesoria do niemalże każdego sprzętu Apple i nie tylko, w rozsądnej cenie i super jakości. Z kodem PANCERNE, bo czemu nie, niezmiennie czeka na Was 12% zniżki na cały koszyk. Bez żadnych haczyków. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Czołem, moi drodzy. Tak, w końcu doczekaliście się odcinka poświęconego tylko i wyłącznie półwieczu Apple oraz tego, w którym ogłaszam start pierwszego okna sprzedażowego, bardzo małego, jeżeli chodzi o wolumen dropu, ale jednakowoż kubków i stickerów. Bo czemu nie? I od tego właśnie chciałbym zacząć. Do wyboru będziecie mieli tutaj trzy wzory wysokiej jakości ceramicznych retrokubków o pojemności 250 ml. Pasują do aeropresów, do wszelkich metod przelewowych, jak wiecie. Zapewne musiałem to sprawdzić bardzo dokładnie. Swoją drogą, jeżeli nie wiecie, że mam jeszcze drugi podcast poświęcony kawie speciality, to zapraszam, nazywa się Kawa. Bo czemu nie? Link w opisie aktualnie słuchanego. Wracając do tych kubków, do wyboru będą trzy kubki. Kubek Basic z intensywnym zielonym wnętrzem. Kubek Spokój z intensywnie żółtym albo słonecznym, jeżeli tak bym to miał nazwać, gdybym był tym, który nazywa paski Apple w sklepie. I wymowną dla fanów Apple grafiką tutaj przy tej wersji żółtej, która ma moje motto. A ono brzmi na spokojnie. Wiem, że to będzie faworyt wasz, także jeżeli wam zależy na tym kubku, to radzę się spieszyć, kiedy, gdzie, to za chwilę. Oraz trzeci kubeczek. Pewność z intensywnym, błękitnym wnętrzem, którego motto natomiast głosi, że technologia, z której korzystasz, pracuje dla Ciebie. Tak jak motto całego podcastu. Do tego zestaw pięciu stickerów, bo czemu nie, to są naklejki wykonane z winylu bardzo wysokiej jakości, odpornego na zachlapania wodą, w najwyższej dostępnej na rynku rozdzielczości druku, także nie ma lipy tutaj, i nie zostawiają śladów na urządzeniach Apple, a także na etui tych fluorastomerowych od Apple po ich zdjęciu. Ja to sprawdzałem bardzo, bardzo długo i po półrocznych testach nie zostawiają tych śladów, także możecie je śmiało kleić. Nie niszczą urządzeń ani akcesoriów firmy Apple i to jest oficjalne oświadczenie. Wszystkie te produkty możecie zdobyć na stronie boczemunie.pl/sklep oraz w galerii prezentującej je na Instagramie tego podcastu. Tam to wszystko można zobaczyć. Zachęcam, żeby się tam wybrać. Przedsprzedaż, teraz bardzo, bardzo ważne. Proszę o skupienie. Przedsprzedaż, pierwsze okno sprzedażowe rusza 20 kwietnia w poniedziałek od 9 rano i potrwa do wyczerpania zapasów lub nie później niż do 27 kwietnia do godziny 23. Wysyłki wszystkich zamówień złożonych w tym oknie sprzedażowym, bez względu na to, jak szybko się te zapasy wyczerpią, a może to być bardzo szybko, znając Was, będą realizowane kurierem w dniu 30 kwietnia. Cena dostępna na stronie zawiera już koszty tego transportu, także wysyłam kurierem na dane, które podacie przy składaniu zamówienia. Można płacić blikiem, można kartą, można Apple Pay, wszystko to działa. Przedsprzedaż, start 20 kwietnia od 9 rano do wyczerpania zapasów nie później niż do 27 kwietnia. To okno sprzedażowe będzie pierwsze otwarte. Nigdy taniej niż teraz nie będzie, także będzie tylko to drożało, więc jeżeli chcecie, wspomóż ten podcast, podziękować za moją pracę, także w ten sposób, mając przy okazji fajny retro gadżet i użyteczny przy okazji, bo kubek to przecież coś na lata, to zachęcam, żeby z tej okazji sprzedażowej, z tego okna pierwszego skorzystać. Będę też Wam wdzięczny oczywiście jako kupującym za informację zwrotną. Pomimo szeregu i miesięcy długich testów, każdą informację zwrotną przyjmę. Szczegóły na boczemunie.pl/sklep. 50 lat Apple, które mamy za sobą, to jest po prostu wydarzenie, które naprawdę zasługuje na osobny odcinek. Ja z nim czekałem, głównie z uwagi na wydarzenie, które organizowaliśmy w Warszawie wspólnie z Mateuszem Kozłowskim z kanału Twoja Rzecz. No i w tym odcinku nie będę jednak przechodził przez wszystkie produkty Apple, które ta firma zaprezentowała przez ostatnie pół wieku, bo to właśnie robiliśmy podczas pierwszego spotkania z Wami na żywo, słuchaczami tego miejsca i widzami kanału Twoja Rzecz Mateusza Kozłowskiego w ubiegły czwartek w Warszawie, w Volvo Car Warszawa i w pierwszej części tego odcinka krótko pozwólcie, że podziękuję Wam za ten event i opowiem o tym, jaki był w moich oczach, podkreślam, w moich oczach, a działo się tam naprawdę sporo. W drugiej części natomiast przejdę do najważniejszego dla mnie w tej historii Apple i mnie, w tej mojej drodze z tą marką urządzenia, listy urządzeń, które spoglądając na tę firmę i technologiczną bańkę z perspektywy ostatnich 20 lat mojego życia, wywarły na nie największy wpływ. Nie pamiętam w końcu 50 lat, jak Apple pojawiało się na rynku, bo wtedy po prostu, najprościej rzecz ujmując, nie żyłem, ale za to od 20 lat jestem w tym nadgryzionym świecie, zatem posłuchajcie moich wspomnień z tego okresu. Przypomnę jeszcze, zanim zaczniemy, że wszelkie linki do osób, rzeczy i innych spraw, które w tym odcinku dzisiaj padną, znajdziecie w jego opisie i pod adresem boczemunie.pl/443. Tam także namiary na mój newsletter okołotechnologiczny, który niezmiennie wysyłam w każdą sobotę o poranku. Sprawdź, być może jest to coś dla Ciebie, a w zamian odbierz darmowego, ponad 150-stronicowego e-booka, który pomoże zaprzęgnąć technologię do pracy dla Ciebie właśnie. Nadal czekam także na Wasze pytania dotyczące AirPodsów Max drugiej generacji oraz monitora Apple Studio Display XDR, które mam to urządzenie w testach, więc śmiało możecie zadawać je wygodnie tam, gdzie chcecie, na socialach, pisząc na maila, w formularzu kontaktowym, wszelkie namiary na kontakt do mnie znajdziecie w opisie aktualnie słuchanego odcinka. No to zaczynamy, część pierwszą. Jak było w warszawskim studiu Volvo Car Warszawa 9 kwietnia? Posłuchajcie. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia z tego wydarzenia albo rolkę podsumowującą kapitalnie to, co tam się wydarzyło, to podlinkowałem je oczywiście w opisie tego odcinka. Również możecie się zapoznać z taką naszą wideo fotorelacją, którą opublikowaliśmy na wszystkich kanałach partnerów tego wydarzenia, a było to EcoFlow i iDream.pl, ale także u nas na prywatnych profilach moich i Mateusza, także zapraszam. No jak było, moi kochani? Było magicznie, to na pewno. Bardzo dziękuję Wam w imieniu swoim i Mateusza za liczne, naprawdę liczne przybycie na to wydarzenie. Na pewno bardzo długo zapamiętam ten dzień i każdą rozmowę, którą od serca chcieliście ze mną w kuluarach przeprowadzić. Tyle było dobrych słów o podcaście. Naprawdę, ja ich nie słyszałem od bardzo, bardzo dawna osobiście, więc wierzcie mi na słowo, jest i będzie co wspominać. Przede wszystkim jednak doceniam te rozmowy, w których pojawiło się wiele ciepłych słów na temat jakości merytorycznej tego mojego gadania i to właśnie je szczególnie zapamiętam. Cieszę się, że tak odbieracie to miejsce i zrobię co w mojej mocy, żeby obecny poziom jakości utrzymać. Nie ukrywam też, że jako współorganizator tego wydarzenia i host głównej części dotyczącej marki Apple miałem niezwykłą przyjemność przejść przez najważniejsze wydarzenia w historii tej firmy założonej przez Steve'a Jobsa i Steve'a Woźniaka w towarzystwie nie tylko Mateusza, ale także Jacka Łupiny z Apple Muzeum Polska, którego eksponaty zrobiły przestrzeń showroomu Volvo Car podczas wydarzenia naprawdę magicznym miejscem. Można było ich używać, co zresztą robiliście w trakcie przerw i można było dosłownie przenieść się w czasie. Jacek ma też ogromną wiedzę na temat historii Apple, co jest naturalne jako kolekcjoner, co pokazuje podczas takich wystąpień publicznych i prezentacji swojej kolekcji, jak to, które my organizowaliśmy z okazji 50-lecia. Nie zmienia to jednak faktu, że czasami ta wiedza Jacka jest tak głęboka, że naprawdę trzeba albo pamiętać te czasy, albo być turbonerdem, geekiem. To fakt i mam nadzieję, że udało mi się z Mateuszem skutecznie te monologi Jacka, w które wpadał na scenie, przerywać. To jest świetne, ale ja wiem, że też wymagające dla audytorium. Jednak jeżeli wierzyć Waszej informacji zwrotnej, było epicko. Bardzo dziękuję Jackowi za to, że się zgodził, że po prostu pomógł nam w organizacji tego wydarzenia. Dla mnie ten event był o tyle istotny, że od dawna chciałem wrócić do tego typu spotkań na żywo, które po roku 2019 po prostu w Polsce umarły. Ja wiem, że niektóre społeczności wybranych podcastów się nadal spotykają, ale co do zasady nie ma już takich imprez, chociażby z okazji oglądania konferencji Apple, bo te także zmieniły się z wydarzeń na żywo na po prostu odtwarzane na żywo hollywoodzkie produkcje, które są wcześniej nagrywane, więc no po prostu to wszystko trochę umarło śmiercią naturalną, ale chciałem podjąć przynajmniej tę jedną próbę właśnie z okazji 50-lecia, no bo jakaż to lepsza okazja mogła się trafić niż nie właśnie pół wiecze Apple, które jest bliskie nam, mnie, wam, słuchającym i czytającym treści od Boczemu Nie, więc było to najlepszą okazją ku temu i tak właśnie zrobiłem. Organizowaliśmy też konkurs dla uczestników i tutaj pozwólcie, że przytoczę w całości zwycięską historię, którą nagrodziliśmy wspólnie z zespołem iDream słuchawkami AirPods 4, a która ma w sobie tyle miłości, dosłownie miłości, że po prostu szkoda mi jej tutaj nie opowiedzieć, zwłaszcza, że się idealnie nadaje na podcast. Jak zaczęła się zatem zwycięska przygoda z marką Apple jednego z Was, jej fanów? Było tak. To był wrzesień 2008 roku. Zaczynałem liceum w większym mieście, do którego dojeżdżałem codziennie 40 km PKS-em z mojej małej miejscowości. Byłem świeżym posiadaczem iPoda Touch, kupiony, używany z USA za kasę zarobioną na wakacyjnym zbieraniu wiśni. I tym iPodem oczarowałem dziewczynę, która podobała mi się przez całe gimnazjum. Na całe szczęście dojechaliśmy tym PKS-em razem, więc było sporo czasu do zagospodarowania. Pamiętam jak dziś, jak rywalizowaliśmy tygodniami w grę Labirynt, która polegała na turlaniu metalowej piłeczki za pomocą akcelerometru wbudowanego w tego iPoda. To robiło na tamten czas prawdziwy efekt wow. Potem pożyczyłem jej tego iPoda na wyjazd zimowy z rodzicami. Cała jej rodzina była oczarowana możliwościami tego małego sprzętu i skończyło się tak, że aktualny teść poprosił mnie o pomoc w zakupie pierwszego iPhona. Od tego czasu nasz związek miał już z górki, a ja na zawsze zostałem ekspertem od wszelkiej maści elektroniki użytkowej w mojej rodzinie, zwłaszcza tej od Apple. Czy można mieć lepsze wejście do nowej rodziny? Mogę zatem śmiało powiedzieć, że Apple łączy ludzi, a ja już na zawsze będę miał sentyment do tej marki. Kiedy pod koniec naszego wydarzenia odczytywałem ze sceny tę odpowiedź, którą zostawił zwycięzca w naszej ankiecie konkursowej, to naprawdę drżał mi głos, no bo to jest bardzo chwytająca za serce właśnie historia. Pozwoliłem sobie ją tutaj odczytać, bo uważam, że to jest też nasza wspólna rzecz dla tej bańki technologicznej fanów marki Apple. Także z tego miejsca na pewno chcę podziękować również Mateuszowi, a propos serducha, za ogrom właśnie włożonego serca w współorganizację tego wydarzenia, wysiłku, nieprzespanych nocy. To była nasza i wasza rzecz. Czy będzie następna? Czas pokaże. Dzięki też serdeczne załodze iDream, z której to Andrzej Suchocki na scenie był z nami, a to też osoba, która o Apple wie bardzo dużo, bo jest z tą marką związana od dekad i ma bardzo nietuzinkowe anegdoty w zanadrzu, niektórymi się ze sceny podzielił. Także bardzo Ci, Andrzej, za to dziękuję. Jeszcze w tym podcaście wróci Andrzej, choć w innej roli niż już kiedyś tutaj gościł. Dzięki także marce EcoFlow, z którą rozmowy możecie posłuchać w odcinku, do którego link znajdziecie w aktualnie słuchanego opisie. Na koniec oczywiście przeogromne dziękujemy, kierujemy do Volvo Car Warszawa, które nas gościło i o którym to także opowiedzieliśmy już sporo. A teraz pozwólcie, że przejdę do tych moich najważniejszych Apple momentów, bo tak nazwałem drugą część tego odcinka, a niech otworzy ją ta opinia jednego z uczestników ostatniego spotkania w Warszawie. Kilka dni temu byłem na evencie z okazji 50-lecia firmy Apple. Słuchając panelistów i oglądając archiwalne wystąpienia Jobsa, przyszło mi do głowy, że dziś już trudno o takie autorytety w świecie technologii. Zaryzykuję tezę, że na Muska, Zuckerberga czy Altmana z OpenAI coraz mniej osób patrzy z podziwem. Technologia tak mocno zaczęła wpływać na nasze życie, że często zmienia je w sposób, który nam się nie podoba. A jej twórcy czasami mają więcej władzy niż ludzie na szczytach polityki wybrani w demokratycznych wyborach. Przemysław Gerszman, autor newslettera 52 notatki, który również na wydarzeniu naszym był. Bardzo Przemku dziękuję za wzmiankę u Ciebie w ostatnim wydaniu i taką właśnie opinię. Jest to idealny most do moich Apple momentów i opowieści bez scenariusza, od serca, co zawdzięczam Apple na przestrzeni ostatnich 20 lat. No to lecimy. I moi drodzy, Co prawda mamy listę tych Apple Momentów spisaną, kiedy nagrywam ten odcinek, ale chcę go nagrać tak właśnie od serca, mając zaledwie parę punktów, żeby ta opowieść była jak najbardziej moja, prosto z serducha. Zatem jak ktoś pyta mnie teraz, a takich pytań dostaję, jak się możecie domyślać, sporo, jak się, Krzychu, to wszystko zaczęło i kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś w ogóle logo Apple, no to jest to taka sytuacja, w której córka koleżanki mojej mamy zapytała mnie, jako osoby, która zawsze gdzieś tam była kojarzona jako tak zwany komputerowiec, tak, jeszcze chociaż wtedy używałem Windowsa XP i w ogóle byłem pecetowcem. Wtedy, ja byłem bardzo młodą osobą wtedy, nie wiem, miałem może 12 lat, coś takiego. W każdym razie ta córka koleżanki mojej mamy, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, poprosiła mnie o pomoc, a mianowicie dostała dwójka z USA, takie, tu cytat, dziwne urządzenie z USA z kółeczkiem. Cytat z pamięci, rzecz jasna, ale myślę, że on mniej więcej tak brzmiał. To był rok, 2007, 2008, chyba coś takiego, o ile się nie mylę. No i tak, iPod Shuffle. To był mój pierwszy sprzęt, ale iPod Nano, który wtedy ta koleżanka właśnie wspomniana mi pokazała, to był pierwszy sprzęt, który ja zobaczyłem z nadgryzionym jabłkiem. I musiałem go podłączyć do Windowsa. To było naprawdę duże wyzwanie wtedy, w czasach jeszcze sterowników i w czasach iTunes i zupełnie abstrakcyjnego pojęcia kupowania muzyki nad Wisłą. Zresztą nie było tak prosto ją kupić, bo trzeba było zakładać specjalne konto w banku, chyba Inteligo wtedy, bo tylko ono działało ze sklepem iTunes. W ogóle jakieś absurdalne czasy z punktu widzenia dnia dzisiejszego. No ale wtedy, tak właśnie, widząc iPoda Nano, nie pamiętam już której generacji, taki prawie kwadratowy z ekranem, no właśnie wtedy zobaczyłem logo nadgryzionego jabłka i zacząłem się interesować, co to tak naprawdę jest ta marka Apple, kto ją założył i tak dalej. Pierwsze urządzenie, które miałem, jak już wspomniałem, to był iPod Shuffle, czyli pierwszy sprzęt od Apple, który kupiłem, na którego składałem, choć wtedy ten 1-gigabajtowy iPod Shuffle drugiej generacji, zapinany na klipsa, kosztował chyba 130 zł, jakoś tak, więc nieduże pieniądze, no ale wtedy dla dzieciaka to były duże pieniądze, musiałem sobie na niego uzbierać i pamiętam dzień, kiedy on przyszedł i ja już wtedy, zanim on do mnie przyjechał, na Windowsie oczywiście byłem w pełni przygotowany, chyba na laptopie Asusa, na to, że ten iPod do mnie dojedzie. Był tam zainstalowany już oczywiście iTunes w wersji na Windows. Ja już miałem tą kartę Inteligo ogarniętą, żebym mógł kupować muzykę. I kiedy on dojechał i ja tę muzykę zacząłem tam wgrywać sobie, to tak naprawdę dla mnie był początek końca piractwa, w sensie iTunes, tak? Bo ja bym był oczywiście hipokrytą, gdybym nie wspomniał o tym, że gdzieś tam w całej swojej komputerowej drodze nie piraciłem. No, któż nie w tamtych czasach nie piracił, tak? Ale iTunes i jego filozofia tych albumów, tych okładeczek, tego, że mogę sobie za tam chyba 5 zł wtedy, czy coś takiego, czy 4,90 nawet po tamtym kursie dolara, kupić jedną piosenkę, no przemówiła do mnie po prostu natychmiastowo. I tak już jest do dziś. Ja w iTunesie zakochałem się wtedy, kiedy miałem iPoda Shuffle. Ja od tego czasu, zanim jeszcze długo miałem pierwszego Maca, do tego przejdziemy, ja już wtedy korzystałem tylko z iTunes, nie z Winampa, po prostu wszystko tam przegrałem, ciągnąłem się w tę filozofię Steve'a Jobsa od razu i od razu mi się spodobała. W ten sposób również odkryłem podcasty, do czego zaraz przejdę, bo w końcu iTunes to pierwszy katalog podcastów na świecie, on je tak naprawdę spopularyzował, kiedy się iPod pojawił, a później w 2005 roku na dobre. No i teraz tak, ja już wiedziałem, że te podcasty o Apple istnieją. Istniał wtedy podcast Pawła Nowaka i Włodka Markowicza i Asi w Radiu Studenckim Frycz Krakowie. Potem był to podcast Apple Blog Podcast, całe podcasty Mac Kozera z My Apple, pozdrawiam Krystiana serdecznie, i Nadgryzieni później się pojawili. Więc wiele, wiele, wiele różnych takich pierwszych, przecierających też szlaki Apple'owe nad Wisłą osób i ich twórczości się przewinęło przez moje uszy, właśnie za sprawą tego iPoda Shuffle. To jest urządzenie, które ja mam do dziś na biurku, na półeczce postawione, żeby pamiętać, od czego się zaczęło, żeby mieć te wszystkie emocje w sobie. To samo oczywiście, nie żaden kolejny egzemplarz, który kupiłem, wiecie, dla kolekcji. Nie, to jest dokładnie ten model, model, który wtedy kupiłem i do dzisiaj lubię sobie na niego spoglądać. Czasami nawet go słucham. Mam tam wgrane ulubione z tamtych czasów albumy i faktycznie kupione wtedy w iTunes i one tam siedzą do dzisiaj. To był też okres przed pierwszym Maciem, kiedy ja instalowałem jak powalony po prostu skórki na Windowsie, które miały upodobnić Windowsa XP wtedy do OS X. Nie pamiętam, której wersji, chyba do Tigera. I tak, bo już tak bardzo chciałem mieć Maca, no ale on był poza moim zasięgiem i poza zasięgiem finansowym moich rodziców, więc ja musiałem na ten komputer znowu sobie uzbierać. To zajęło ładnych parę lat. Po drodze jednak cały czas wciągałem się w tę nadgryzioną bańkę i tak odkryłem moje jabłuszko, czyli dawniej tak nazywało się obecne iMagazine. Ja w ogóle drukowałem sobie to moje jabłuszko wtedy wydawane. Ja sobie je drukowałem, bo ekran mojego Asusa, laptopa, był tak dziadowski, że bolały oczy, jak się na niego patrzyło, więc nie byłem w stanie tam czytać PDF-ów, tak? Więc ja sobie drukowałem na drukarce. Pozdrawiam hashtag 2030 i ratowanie naszej planety. Wtedy nikt o tym nie myślał, ani o ekologii, stety czy niestety. W każdym razie ja sobie to drukowałem i czytałem ten magazyn o Apple właśnie w ten sposób, jako wydrukowany, pamiętam, siedząc na balkonie wieczorami, czy tam popołudniami w lecie. I tak poznałem Kingę Ochendowską w ogóle, która miała bardzo duży wpływ na to, jak ja się potem rozwinąłem jako dziennikarz technologiczny. Jej styl felietonistyczny, w ogóle jej felietony i to, jaką tak naprawdę była personą, która stworzyła moje jabłuszko, a potem była fundamentem, bardzo mocnym fundamentem przez wiele, wiele lat iMagazine. Niestety już tam nie piszę. Bardzo ubolewam. Tak, no Kinga ukształtowała mnie jako dziennikarza technologicznego, za co jej będę do końca życia wdzięczny. I jest to miłe, kiedy Kinga, wiem, że subskrybuje mój newsletter obecnie i po tylu, tylu latach nadal gdzieś tam te nasze drogi kontakt staramy się utrzymywać. No i było to zbieranie kasy na pierwszego Maca, tak? MacBooka Pro, który uwolnił moją kreatywność tak naprawdę i pozwolił zrozumieć, że humanistykę mogę połączyć z technologią i da się to sprawnie zrobić. Ten moment zmienił wszystko. Ja kiedy kupiłem pierwszego MacBooka Pro w obudowie Unibody, nazbierawszy na niego pieniądze, to byłem człowiekiem, który w małej miejscowości, z której pochodzę, Nowym Sączu, był kosmitą, nie? Tam prawie nikt nie miał Maca. Ja byłem tym gościem, który potrafił dosyć szybko zauważyć, że to, co dostałem w pudełku z MacBookiem, tak jest zresztą do dzisiaj, między innymi oprogramowanie wtedy nazwane jako pakiet iLife, które teraz jest oczywiście osobnymi aplikacjami, tam między innymi był GarageBand właśnie w tym pakiecie, darmowy. Ono mi umożliwiło tak naprawdę rozkręcenie biznesu w bardzo, bardzo młodym wieku, bo byłem w stanie bardzo szybko zmontować podcast i wypuścić go jako podcast, co było wtedy zupełnym nowum w Polsce, do internetu. Czyli po prostu nagrać jakieś wystąpienie albo jakieś wydarzenie i umieścić je w internecie do odtworzenia, do odsłuchu w formie podcastu. GarageBand umożliwiał to kilkoma kliknięciami tak naprawdę i ja się już wtedy zainteresowałem dzięki niemu właśnie tworzeniem podcastów, a nie tylko ich słuchaniem. To jednak miało parę lat jeszcze upłynąć, zanim do tego wrócę na pełny etat, więc na razie te kwestie parkuję. To, co mi pozwolił też pierwszy Mac, to było zrozumienie siły tego ekosystemu i aplikacji, które my dostajemy out of the box w pudełkach. I między innymi taką aplikacją do dziś jest Keynote. Pomimo tego, że dzisiaj jest on oczywiście też w ramach Apple Creator Studio dostępny, to jest też wersja darmowa, która w zupełności wszystkim wystarcza. I wtedy ja na tym Keynote'cie pamiętam, że robiłem na maturę rozszerzoną z języka polskiego albo już angielskiego, nie pamiętam. Na rozszerzony jakiś język. Robiłem prezentację maturalną w tym Keynote'cie i pamiętam, że jak poszedłem musiałem w ogóle prosić, żebym mógł tam wejść z komputerem, nie z Windowsem na... W ogóle śmieszne z perspektywy obecnego życia, to niesamowite. W każdym razie musiałem prosić dyrektora szkoły, żeby mnie wpuścił tam w Macu, że to jest w ogóle z Maciem, że to jest w ogóle legalne. No ale wszedłem tam na tę salę z MacBookiem Pro, no i miałem clickera też oczywiście i pilota wtedy chyba do Apple TV pierwszego, gdzieś kupionego samego, bo on wtedy z MacBookami poprzez port IRDA działał. I jakby zrobiłem tę prezentację z Keynote'a i pamiętam, jakie ona spektakularne wrażenie wywarła, a wiem też, jak mało energii mnie kosztowało technicznie względem PowerPointa ówczesnego przygotowanie jej w takiej epickiej, myślę, formie. Więc już wtedy zrozumiałem, że okej, te urządzenia mogą mi dać realną przewagę w życiu i się w nich po prostu po uszy zakochałem, mówiąc zupełnie wprost. Potem były pierwsze szkolenia z Apple, nie tylko z GarageBandu, ale również z Logica, paru innych aplikacji z Final Cut'a w Krakowie i pojechałem na nie z tatą. A musiało tak być, bo nie byłem jeszcze osobą pełnoletnią. Pisałem zresztą o tych wycieczkach w jednym z ostatnich wydań newslettera Bo Czemu Nie, do którego to wydania link zostawiam Wam w opisie aktualnie słuchanego odcinka, aby się tutaj nie powtarzać i nie czytać tego wydania. Ale tak, long story short, w skrócie musiałem pojechać tam do Krakowa z tatą, żeby mnie w ogóle wpuścili na te szkolenia w Lizard King, klubie takim muzycznym, kultowym w Krakowie, na Świętego Tomasza bodajże. I te jakby szkolenia współorganizował również Paweł Nowak z Apple Bloga. Też się kiedyś z Pawłem widziałem parę lat temu i wspominaliśmy sobie to. Bardzo ciekawe doświadczenie. No i potem były czasy iPhone'a. iPhone'a na rynku, tak? Bo ten iPhone się pojawił. Ja oczywiście bardzo długo iPhone'a nie miałem. Korzystałem z Samsungów, głównie na Androidzie. Pamiętam do dzisiaj, że takim najlepszym, ulubionym moim telefonem, który jakkolwiek można było powiedzieć, że działał wtedy w ekosystemie Google, był Nexus, Samsung Nexus, coś takiego. Czyli to były telefony protoplaści pikselów obecnych od Google'a. Ja tego Samsunga Nexusa właśnie miałem, bardzo długo go używałem, uwielbiałem ten telefon. Potem już był iPhone, natomiast jeszcze zanim do niego przejdę, to pojawienie się iPhone'a w 2007 roku na rynku, to był taki moment mojej absolutnej obsesji marką Apple. Nie? Ja pamiętam śledzenie tej premiery iPhone'a światowej właśnie w podcastach technologicznych na GSW, czy w moim łóżku, czytanie o tym, jak ludzie spali pod sklepami. Mi to wszystko fascynowało. Ja niektóre wydania Komputer Świata, czy twojej komórki wtedy, takiej gazety, która się ukazywała, posiadam do dzisiaj na pamiątkę kolekcjonersko zostawione, gdzie tam można sobie po prostu przeczytać, jak świat nie mógł zrozumieć, jak był w totalnym szoku tego, co się właśnie, względem tego, co się właśnie wydarzyło, że ten iPhone się pojawił. I ja pierwszy raz jego zobaczyłem tak naprawdę, w sensie w dłonie wziąłem, kiedy pojechałem później do Berlina chyba z rodzicami. Tak mi się wydaje, że to było tak. I wtedy zobaczyłem po raz pierwszy iPhone'a, mnie oczarował. No ale długo, długo jeszcze musiało upłynąć aż do czasów pierwszego roku licencjatu na dziennikarstwie, zanim mnie było na ten telefon stać, a właściwie to mi nie było stać, bo wziąłem go na kredyt i spłaciłem 3 iPhone'y. O czym już wielokrotnie tu opowiadałem, ale nie żałuję tego, przynajmniej się oduczyłem głupiego używania i kupowania elektroniki na kredyt, używania kredytu głupiego i kupowania elektroniki użytkowej niepotrzebnej mi tu i teraz na kredyty, zwłaszcza ratalne, ale to nie temat na ten odcinek. W każdym razie, zanim kupiłem ten pierwszy iPhone swój, zaraz powiem, jaki to był, choć już pewnie też większość z Was wie, był Erasmus, czyli wyjechałem na Erasmusa do Londynu, do pracy w redakcji tamtejszej gazety na ponad 3 miesiące i wtedy po raz pierwszy w życiu odwiedziłem sklep Apple, taki prawdziwy sklep, którego do dzisiaj nomen omen nad Wisłą nie mamy, kiedy to nagrywam w kwietniu roku 2026. Dla potomnych, którzy tego być może w przyszłości słuchają, to muszę to dopowiedzieć. W każdym razie, tak, zobaczyłem Apple Store na Regent Street, choć tak naprawdę w sercu moim na całe życie zakorzenił się Apple Store na Covent Garden londyńskim, który uwielbiam do dziś odwiedzać. Bardzo fajne miejsce, nawet po zmianie wyglądu. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem szklane na Regent Street właśnie, szklane schody w tym Apple Store i porozmawiałem łamanym angielskim z osobą w Genius Barze i w ogóle zobaczyłem, jak to naprawdę, co, o czym czytałem i w gazetach i oglądałem na YouTubach, czy słuchałem w podcastach technologicznych, wygląda. To był taki bardzo ważny mój Apple moment. Praca w IT później nastąpiła, czyli obsesja na punkcie designu. To jest taki mój etap w życiu, który tak sobie nazywam do dziś. Ja mogłem obserwować od wewnątrz bowiem wykwit startupów i software house'ów nad Wisłą i nadal uważam, że ten etap życia dał mi przeogromnie dużo. W sensie to, że ja wtedy poszedłem za namową kumpla w IT jako junior tester, to, że ja miałem obsesję na punkcie dokładności ikonek już wtedy, tak? Pixel perfect epoki całej, która towarzyszyła erze interfejsów Aqua na urządzeniach Apple i na iPhone OS-ie, potem pierwszym iOS-ie, aż do roku, w którym pojawił się iOS 7 i wszystko się wypłaszczyło. No teraz oczywiście mamy Liquid Glass, czyli trochę powrót do tej nostalgii, ale tak, do roku, w którym pojawił się iOS 7, skrytykowany, bo płaski właśnie przez całe społeczeństwo. Ja byłem zakochany w tej epoce Pixel Perfect, gdzie tak naprawdę artyści nad Wisłą tworzyli ikony niektórych aplikacji. Myśmy byli bardzo mocni jako Polacy w tym, polscy designerzy i były też firmy, które już nie istnieją dzisiaj, ale które wtedy specjalizowały się właśnie w tym i wiele kultowych aplikacji swoje ikonografie i ikony też zawdzięcza właśnie polskim artystom, polskim rysownikom. To były wspaniałe czasy, też wtedy poznałem po raz pierwszy gdzieś tam w internecie oczywiście Pawła Jońce, jego twórczość bardzo wczesną, do dzisiaj oczywiście jego obrazy, czy jego ilustracje zdobią ściany u nas w domu, także z Pawłem się też zresztą świetnie znamy i lubimy. Paweł jest osobą, która też sporą cegiełkę włożyła w moje bieganie jako osoba inspirująca mnie do tego, zresztą przebieg ponad 20 maratonów w życiu z tego, co kojarzę. Także też biegasz długodystansowy. Na pewno Pawła zresztą kojarzycie. No i ten mój pierwszy iPhone kupiony na studiach to był iPhone 4S. Biały. Nie biały nawet. Ja chciałem białego, ale nie było. Czarny niestety. Tak, czarny 4S. Kupiony na studiach. Tak jak już wspomniałem, spłaciłem 3 te iPhony. Miał 8 GB. Niestety, bo na innego mnie nie było stać nadal. I te 8 giga zapełniłem w mgnieniu oka. Działał okropnie, ale uważam do dziś najpiękniejszy iPhone, jeżeli chodzi o wygląd, jaki Apple wydało. Był to rok, przypomnę, 2010. Uważam, że ten telefon będę do końca życia pamiętał, bo to mój pierwszy iPhone i ten błąd, który też popełniłem w sposobie jego zakupu. Także będę do końca życia pamiętał. To był czas, w którym też oprócz tego, że rodziły się kolejne software house'y nad Wisłą i biznesy skupione wokół pisania apek na iPhone'a, to bardzo prężnie rozwijał się też segment akcesoriów do marki Apple. Akcesoriów najpierw do Maców, bo ja do dzisiaj pamiętam, że kiedy jechałem do jednego z APR-ów w Krakowie, jedynego wtedy, kupić sobie tego pierwszego za uskładaną kasę MacBooka Pro, to od razu kupowałem pod niego podstawkę chłodzącą z takimi, wiecie, wentylatorkami z pecetów. Nie? Ona była oczywiście bambusowa, pięknie zaprojektowana, także tych wentylatorów w ogóle nie było widać, no ale były one konieczne, bo Maci wtedy na Intel Core 2 Duo, MacBooki, te pierwsze Unibody, grzały się okrutnie, więc ja sobie od razu kupiłem też taką podwyższaną właśnie od marki Macali, ja nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, właśnie podstawkę jako akcesorium, no a te akcesoria później wybuchnęły, boom na nie wybuchnął, nie? Kiedy się pojawiły iPhone 4 właśnie, potem iPhone 5, 5S to rynek akcesoriów marek premium, marek budżetowych, w ogóle marek produkujących akcesoria do telefonu, najpopularniejszego już wtedy telefonu na świecie, no po prostu rozkwitał w najlepsze. Jak sobie na to patrzę dzisiaj z perspektywy chociażby pancernika, partnera tego podcastu obecnie, który w swoim portfolio, w swoim sklepie na pancernik.eu ma przeogromną liczbę akcesoriów, marek na każdą tak naprawdę kieszeń, tak? I do każdego właściwie wiążą producenta smartfonów, nie tylko do Apple, no to się też uśmiecham pod nosem, no bo wtedy nikomu się o takim pancerniku nie śniło, nie? Żeby sobie móc tam wejść i znaleźć akcesoria czy do iPada, bo oczywiście nie było tabletów wtedy, tak? Czy to do tego telefonu, czy innego, tak po prostu i zamówić jeszcze przez internet z dostawą do paczkomatu. Wtedy paczkomatów, słuchajcie, nie było, nie? Niesamowite z perspektywy dnia dzisiejszego. Taka nuta nostalgii zresztą też pojawiła się w odcinku, który niedawno nagrywaliśmy z chłopakami z Pancernika i się wtedy tam też rozczulaliśmy nad tymi retro wspominkami. Zachęcam, bardzo fajna rozmowa, też wam przypadła do gustów, co widzę i nie tylko po zasięgu, ale również po waszym informacji zwrotnej, po waszym feedbacku. Niezmiennie przypominam, że z kodem PANCERNE, bo czemu nie, 12% zniżki na cały koszyk u Pancernika dzisiaj, w tych prostszych czasach z punktu widzenia dobierania akcesoriów do swoich sprzętów, dostajecie. Więc takie to były czasy. Ja jestem niesamowicie wdzięczny, że mogłem przeżyć po pierwsze ten wybuch boomu na startupy i software house'y, po drugie narodzenie się tak naprawdę nowych gałęzi przemysłu, rynku. Chociażby rynek akcesoryjny wspomniany, ale też rynek szkieł na telefon i tak dalej, i tak dalej. To wszystko widzieć od środka, jak to się rodzi nad Wisłą i mieć to w pamięci dzisiaj, kiedy nadal się zajmuję technologią, kiedy zajmuję się dziennikarstwem technologicznym i mogę się do tego odnieść. To jest coś przeogromnie ważnego dla mnie i ogromna nobilitacja, także cieszę się, że się urodziłem wtedy, a nie później. Moi drodzy, potem była śmierć Steve'a Jobsa i pamiętam do dziś, ja już też tę historię opowiadałem, ale muszę ją tutaj wspomnieć, bo w tych Apple momentach jest zdecydowanie ważna. Śmierć Steve'a Jobsa, którą tak naprawdę odebrałem przez telefon. W sensie zadzwoniła do mnie ówczesna moja partnerka i powiedziała, pamiętam jak dziś było, wczesny ranek był, gdzieś koło 8:30 rano. Ja miałem jechać na uczelnię, ona chyba jeszcze nie była w drodze na nią. Ona do mnie zadzwoniła i powiedziała, pamiętam do dziś, Krzysiek, jak stoisz, to usiądź, bo jest ważna informacja, nie? No i powiedziała mi właśnie, że Steve nie żyje. I ja ten dzień naprawdę też będę długo wspominał. To nie było jakoś tak, wiecie, że mnie zamurowało i cały dzień o tym myślałem, no ale myślę, że z pół roku ta śmierć Jobsa odbiła się na całej branży i umarło tak naprawdę coś więcej niż tylko i aż tak wielki człowiek, bo umarła swego rodzaju idea, subkultura z nim związana, bo choć ona jest do dziś w DNA Apple mocno obecna, co też podczas ostatniego eventu w Warszawie podkreślałem ze sceny, to jednak kiedy Steve żył, to żyli właśnie trochę wyznawcy Steve'a. Myślę, że to nie jest nadużycie. Tak było. No, z punktu widzenia czasów współczesnych myślę, że nie ma takich wyznawców Tima Cooka, nie? Ani żadnego innego CEO. No może oprócz Zuckerberga, który ma bardzo, i Maska, który ma niesamowicie polaryzujące społecznie audytorium, ale Steve takiego nie miał, nie? W sensie Steve miał turbo wyznawców i fanboyów, natomiast społecznie negatywny wpływ ich właśnie i jego łącznie z nimi, no raczej przez media głównego nurtu nie był kolportowany w takiej skali jak dzisiaj w przypadku tych nazwisk dwóch CEO żyjących, których wymieniłem. Tak, więc była śmierć Steve'a i zaraz po niej, ja już pracowałem dość tam ponad chyba 3 lata czy 2 lata w tym IT i też byłem chyba już na magisterce, nastąpił etap, kiedy dla mnie bardzo istotny, mianowicie zostałem pełnoprawnie dziennikarzem technologicznym. To był taki telefon, który odmienił moją karierę i za otwartość, w trakcie którego będę do końca życia wdzięczny na pewno Dominikowi Ładzie, redaktorowi naczelnemu po dziś dzień iMagazine, bo właśnie wtedy do iMagazine dołączyłem. To już ponad prawie 15 lat dzisiaj. I pamiętam, że od razu tak zrobiłem to z przytupem, bo na okładkę dostał się mój pierwszy tekst w iMagazine, a mianowicie, pamiętam, miał tytuł Pogięty problem polskich serwisów i chodziło o skandal z wyginaniem się iPhone'ów 6. Ja robiłem takie śledztwo dziennikarskie wtedy, dzwoniąc po prostu do różnych autoryzowanych i nieautoryzowanych serwisów i pozyskując informacje, jak wygląda faktycznie to od strony kontaktów z Apple, wymieniania tych telefonów, przyznania się w ogóle do tego słynnego Bandgate. Tak, to był mój pierwszy dziennikarski pełnoprawny tekst. Będę go wspominał do końca życia, tego jestem przekonany. I potem już poszło z górki. Potem miałem MacBooka Air. Kupiłem sobie MacBooka Air już za gotówkę. Kolejny mój komputer, pracując w IT, chociaż wiedziałem, z jakimi bolączkami się zmaga, to jednak chciałem mieć lekkiego Maca. Też mój MacBook z Intel Core 2 Duo miał chyba wtedy, ojejku, nie wiem, 6 albo 7 lat, generalnie ledwo działał. Ale musiałem go więc wymienić ze względu na prędkość, ale wymieniłem go na zabiedzoną wersję MacBooka Air, chyba z 8 GB RAM-u, co prawda, wtedy to nie było tak aż mało jak 4, ale za to procesor był jakiś i5 też z tych najsłabszych, no i dysk 128 GB, już nigdy później nie popełniłem tego błędu i nie kupiłem z najmniejszym dyskiem dostępnym MacBooka, ani żadnego Maca. No ten komputer był śliczny, mega lekki i aż miło było na nim pracować patrząc na niego, ale no jeżeli chodzi o usability, czy o użyteczność, używalność tego sprzętu i tej konfiguracji, którą nabyłem, no to jej nie było, tej używalności, nie? W sensie tragicznie się na tym pracowało. I bardzo szybko go sprzedałem i poszedłem w rozwiązanie inne, a mianowicie kupiłem iMaca. Też moje marzenie wtedy. Bardzo długo musiałem na niego zbierać, pracując już na etacie, ale się udało i już miałem tę konfigurację taką lepszą. Zresztą z biegiem lat dołożyłem mu również RAM-u, bo wtedy się też dało, oddając go do zaprzyjaźnionego serwisu, dołożyć normalnie kości fizyczne. Takie to były czasy przed Apple Silicon. Tego iMaca miałem, kurczę, 6 lat? 6 albo 7. I tak naprawdę narodził się wtedy podcast. Założyłem w 2017 roku podcast, bo czemu nie, którego właśnie słuchacie. Wtedy na początku z Rafałem Sobolewskim, potem nasze drogi się rozeszły, jak doskonale ci, którzy od początku słuchają, wiecie, wyszło obydwojgu nam to na dobre. Natomiast dzięki temu, że wtedy nabyłem iMaca, miałem wystarczającą moc obliczeniową, żeby sobie sprawnie z tą obróbką dźwięku radzić. Miałem piękny komputer domowy, co dla fana designu i takiej estetyki było bardzo ważne, nawet w wynajmowanych kawalerkach. I dzięki temu mogłem łączyć właśnie ten świat mojej zajawki na technologię, właśnie jako podcaster i dziennikarz po godzinach, z pracą na etacie. Potem było partnerstwo z iDream.pl, pierwsze duże partnerstwo, które trwa do dziś. Na szczęście jestem za nie ogromnie wdzięczny. I jakoś się to już dalej potoczyło. Apple Watch. Kolejny taki Apple moment w moim życiu. Zegarek, sparring partner też, z którego wszyscy się śmiali, jak go kupiłem. Nie był dostępny w Polsce, ja przepłaciłem za niego w ogóle sprowadzanego z Berlina wtedy. O rany. I to, co mogę powiedzieć z perspektywy lat, gdzie dzisiaj też jestem użytkownikiem Apple Watcha nadal, to jest fakt, że Apple Watch nie zrzucił za mnie prawie 40 kg nadwagi, ale znacząco pomógł mi w tym procesie. Przez te głupie kręgi. Tutaj cytat z moich znajomych z tamtych lat. Apple nie wymyśliło tego typu infografiki pokazującej spalaną aktywność czy tam minut ćwiczeń versus kalorie jako pierwsze na rynku, ale jako pierwsze podało ją w takim wymiarze, w takiej formie i w takim produkcie, który do dzisiaj jest najpopularniejszym zegarkiem, nie smartwatchem, zegarkiem, podkreślam zawsze to, w historii świata. I do dzisiaj go mam na nadgarstku, chociaż tak naprawdę jako biegacz długodystansowy powinienem mieć Garmina albo Corosa, a mam Apple Watcha z prostego powodu. Też byłem o to pytany na wydarzeniu spod sceny i odpowiedziałem zgodnie z prawdą zresztą, że dopóki ja nie będę miał na innym zegarku innego producenta możliwości posiadania tej samej aplikacji do podcastów i do muzyki, czyli Apple Music i Overcasta i wyjścia na trening po prostu mając to, co mam, że tam daję pauzę na iPhone'ie słuchając podcastu i na zegarku mogę od tej minuty po prostu synchronizowane to wszystko jest, wyjść dalej i słuchać, no to ja się nie przesiądę na nic innego z wygody, po prostu z wygody. Plus oczywiście Apple Watch ma jeszcze modem łączności komórkowej, więc nie muszę biegać z telefonem, czego nienawidzę robić. Miałem taki epizod na początku, jak każdy chyba przygody biegowej i wiem, że już nigdy w życiu do niego nie wrócę. Z telefonem biegać nie chcę i nie będę. Tak, więc był ten Apple Watch, potem były AirPodsy. I tak naprawdę dopiero wtedy znalazłem realnego następcę iPoda mojego ukochanego. Choć wcześniej był iPhone, którym przecież można było tej muzyki słuchać. Ja też uwielbiałem białe słuchawki, AirPodsy wtedy jeszcze. Uwielbiałem ich brzmienie, ja się zakochałem w tym brzmieniu, chociaż też się ze mnie z tego powodu śmiano. I do dziś brzmienie urządzeń Apple generalnie odpowiada mojemu gustowi audiofilskiemu najbardziej. Co też wyjdzie w przypadku recenzji monitora Studio Display XDR wkrótce i AirPodsów Max drugiej generacji również. To taki spoiler. Natomiast do dziś tak jest, że to brzmienie mi odpowiada i wiecie co? Ja dopiero w momencie, kiedy AirPodsy się pojawiły pierwsze, w połączeniu ich z Apple Watchem, zrozumiałem, że tak naprawdę iPod teraz wylądował na moim nadgarstku i to jest nowy iPod. I od tego czasu tak właśnie traktuję również Apple Watcha jako nowy iPod w parze z AirPodsami po dziś dzień. Zresztą rozmaitych takich akcesoriów też chyba u pancernika one są, że można sobie włożyć Apple Watcha, tak, gdzieś tam na biceps sobie go przełożyć wyżej zamiast na nadgarstek i właśnie używać jako takie coś do pomiaru właśnie parametrów w trakcie treningu, ale właśnie z innego miejsca na ciele plus jako iPoda w połączeniu ze słuchawkami, to od groma też powstało na rynku takich nowinek akcesoryjnych. Natomiast tak rzeczywiście jest, że Apple Watch jest nowym iPodem i do dzisiaj to wszystkim mówię. AirPods zmieniły tyle w moim życiu, że zakończyły erę słuchawek przewodowych, chociaż z AirPodsów Max zdarza mi się korzystać poprzez ten kabel zapewniający transmisję bezstratną z MacBookami, ale o tym też opowiem więcej przy okazji AirPodsów, tych Maxów drugiej generacji, w recenzji. Tak, więc AirPodsy wiadomo nie tylko w moim życiu, ale w życiu wielu osób na świecie, jak nie milionów osób na świecie, myślę, że to nie jest ryzykowna teza, zmieniły bardzo dużo, bo to są najpopularniejsze historycznie słuchawki. Znowu białe słuchawki, znowu od Apple, tak? Poprzednie były to też słuchawki AirPods te przewodowe, pamiętające jeszcze czasy iPoda. Coś w tym jest, że oni potrafią w takie produkty. HomePody, no tutaj już jest trochę gorzej, ale też mam je na liście moich Apple momentów, dlatego że HomePody dla mnie, choć nadal niedostępne w Polsce i choć ja komunikuję się z Siri i moja żona również po angielsku, wszelkie urządzenia mamy z interfejsem w języku angielskim, i tak też preferujemy, to jednakowoż pojawienie się HomePodów u nas w mieszkaniu jest takim momentem, w którym IoT i smart home tak naprawdę zaczął mieć sens. W sensie wcześniej ja byłem dużym fanem, czego się można domyśleć, IoT, no ale to było takie IoT, że wiecie, gniazdko do gniazdka, nie? W sensie taki adapter do gniazdka, który wiadomo, kto nie miał takiego produktu, tak? Który robi tylko jedną rzecz, jest takim włącznikiem i wyłącznikiem napięcia, tak? Czyli no, po prostu lampka się włącza i wyłącza. Takie to IoT. Nic z inteligencją nie ma wspólnego. Siri oczywiście też aktualna nie ma, ale już jak się ma cały dom w HomeKitie postawiony, łącznie z kamerami, bezpieczeństwa, systemami i tak dalej, i tak dalej. Ma się jeszcze do tego kota, a jeszcze dodatkowo lubi się generalnie nowinki technologiczne jeszcze gadżeciarzem, tak jak my, to fajnie jest, jak się od wielu, wielu lat po prostu każdego dnia tym asystentem domowym, nawet z tą głupią Siri po angielsku, rozmawia, ona steruje tym całym domem. Też HomeKit daje przeogromne możliwości automatyzacji wszelakich, dostosowywania świateł, kolorystyki, nastroju, zaciemnienia role, dogrzewania do tego, co my aktualnie robimy w trakcie dnia czy wieczoru. Jest przesuper, przekochane i ja uwielbiam Apple właśnie za taką magię. Magię również ekosystemu w tym wydaniu IoT i HomePody tak naprawdę na dobre mnie do tego świata, nas do tego świata IoT wprowadziły. 10-calowy iPad Pro. Bardzo ważny Apple moment w moim życiu, dlatego, że to był taki tablet, który był bardzo krótko na rynku. Wcześniej miał oczywiście jeszcze pierwszy iPad Pro, to był iPad 9,7 cala, iPad Pro, ale ta 10-calowa wersja, ja go pamiętam, kupiłem ją ze Stanów, sprowadzaną chyba od Wojtka Pietrusiewicza, chyba tak. W każdym razie ten iPad Pro udowodnił mi i pokazał mi, że iPad to jest dla mnie idealny mobilny komputer. I tak jest do dziś. To był moment, w którym komputer osobisty został dla mnie zdefiniowany na nowo. Pomimo tego, że nie było takich super akcesoriów od Apple jak Magic Keyboard do aktualnego iPada Pro z M4, którego użytkuję, nie było nawet klawiatur third party, które można chociażby u pancernika znaleźć sobie za kilkaset złotych, nie trzeba kilku tysięcy wydawać i są i tak wystarczające, a już na pewno są o wiele lepsze niż wtedy w tamtych czasach, tego 10-calowego iPada Pro, nie było takich rzeczy. A mimo tego ja używałem już tego iPada jako komputera przenośnego. W połączeniu, w tandemie można by powiedzieć, z iMaciem stacjonarnym, no to jest takie rozwiązanie, które jest mi do dzisiaj najbliższe i do którego wrócę, kiedy będę kolejny raz wymieniał flotę swoich urządzeń, no bo obecnie mam MacBooka Pro z M1 Pro plus Apple Studio Display i zamierzam wrócić właśnie do tej konfiguracji, że mojego MacBooka zastąpię komputerem stacjonarnym, Maciem Mini, być może też nowym ekranem XDR, ale generalnie będzie to komputer typowo stacjonarny, bo już moim komputerem mobilnym, zwłaszcza pod obecną władzą iPadOS 26, jest zdecydowanie iPad Pro. A zaczęło się wszystko od tej wersji 10-calowej. Przejście na swoje i bycie twórcą na full time. To jest kolejny Apple moment. Dlaczego Apple moment, skoro to nie ma nic wspólnego z Apple? Bo ma dużo wspólnego z Apple. To, że ja zająłem się w ogóle własnym biznesem, że miałem najpierw podcast technologiczny i że chciałem w to pójść, po drodze była jeszcze grafika i projektowanie graficzne też, szkolenia, które prowadzę do dziś, czy to z podcastingu, czy z wystąpień publicznych, to wszystko nie miałoby miejsca, gdyby katalizatorem nie było Apple. Apple jest dla mnie firmą, która pokazała mi, że mój popierdzielony trochę łeb, nie, w sensie głowa osoby, która jest jedną nogą w świecie humanistyki, drugą w naukach ścisłych i chcę je połączyć, jest możliwa do wykonania ta rola, nie? Do odegrania społecznie, do odegrania biznesowo i to całkiem, na całkiem niezłym poziomie. Za to jestem na pewno i będę do śmierci wdzięczny losowi za to, że trafiłem wtedy w odpowiednim czasie swojego życia na tę markę. Tak, to założenie firmy było dla mnie takie bardzo, bardzo definiujące i zdecydowanie zrobione za późno. Z perspektywy dnia dzisiejszego mogę to powiedzieć wprost, ale nie żałuję, bo przy okazji zebrałem znowu z innych różnych moich przygód zawodowo-biznesowych wiele, wiele doświadczeń, które dzisiaj w dobie AI, które staje się powoli tym, co zastępuje nauki i zawody ścisłe, ja jako ten człowiek stojący w dwóch światach jednocześnie czuję się zdecydowanie dobrze, stabilnie i wiem, że jeszcze sporo przede mną, ale te zebrane wtedy, czy to z czasów pracy w IT, czy to z czasów właśnie projektowania graficznego, czy bycia tylko dziennikarzem, bo takie czasy też były, te doświadczenia wszystkie mi się bardzo, bardzo przydają już dziś, a będą jeszcze bardziej w świecie, w którym ten pierwiastek ludzki będzie zastąpiony przez AI na samym końcu. Jeżeli chodzi o sprzęty, wracając, to wspomniany już MacBook Pro z roku 2021, czyli era Apple Silicon, absolutnie zmiana zasad gry. Ja nie pamiętałem przejścia z procesorów PowerPC czy z Motorola na PowerPC, ani z PowerPC na Intela, no bo nie miałem prawa ich pamiętać, tak? Natomiast pamiętam tę tranzycję, myślę, że ostatnią za mojego życia i no tak, takiego momentu, aha momentu Apple w swojej historii szybko nie będzie miało. Nie wiem, może będą to okulary jako produkt, nie wiem, ale jeżeli chodzi o taki aha moment jako moc obliczeniowa, no to Apple Silicon i to, co już wtedy procesor M1 potrafił, wchodząc do MacBooka Air w stałej konstrukcji, moja żona zresztą do dzisiaj z niego korzysta, to było coś spektakularnego. Myśmy kupowali te komputery, nawet ten ekran, mój studio display, na totalnej górce finansowej, nie? W sensie wtedy było, to był ten czas iPhone'ów 14 i 14 Pro, gdzie po prostu te ceny były po pandemii absurdalne. A mimo tego te komputery oba zwróciły się mega szybko. I dodatkowo one dzisiaj trzymają niesamowitą cenę właśnie ze względu na to, co potrafią układy Apple Silicon. To jest wydarzenie bez precedensu. Ja nie znam osoby, która po, nie wiem, wcześniej niż w zeszłym roku, czyli co, po 4 latach, zmieniła w ogóle M1, jakąkolwiek M1, M1 Pro, M1 Max czy tam Ultra, nie? Większość osób korzysta z tych urządzeń do dziś i jeszcze zamierza kolejnych parę lat. Ja zamierzam jeszcze minimum rok, dwa korzystać z tej mojej M1 Pro maszyny. Wiem, że już jakby pójdę i zamienię ją M6 Pro albo M5 Pro w Macu Mini, także kierunek mam obrany. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ona w tym momencie jest dla mnie niewystarczająca, jest totalnie wystarczająca i tak naprawdę jest to fanaberia, o czym już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, ale też ja jestem niesamowicie zadowolony, że żyjemy w czasach, w których ten Apple Silicon wystarcza na tak długo, nie? I już z samego tego powodu, nawet gdyby MacBook Neo za te niecałe 3000 zł nigdy się nie pokazał, nie? To patrząc na to, co się dzieje na rynku PC i na ceny komponentów na tamtym rynku, Apple po prostu nie jest drogie, nie? I każdy może tutaj znaleźć swój wycinek tortu, niekoniecznie za więcej niż te 3-4 tysiące złotych. To jest naprawdę ważny moment w historii Apple, nie? I akurat mamy teraz półwiecze tej firmy. Myślę, że te kolejne 50 lat, ja nie dożyję pewnie stulecia Apple, ale chociaż życzę sobie tego i zdrowotnie będę robił co w mojej mocy, żeby tak było. Natomiast myślę sobie, że za kolejne 50 lat może na rynku komputerów na świecie całym być zupełnie inaczej, łącznie z tym, że Apple może nie istnieć. Może być taki scenariusz, ale coś mi mówi, że Apple odegra tutaj niewspółmiernie dużą rolę względem tego, co zrobiło w ostatnim półwieczu. I to jest ryzykowna teza, zwłaszcza patrząc na dług technologiczny, chociażby w kontekście AI-a, ale spokojnie, bo oni jeszcze swojego ostatniego zdania na tym rynku, a nawet mam wrażenie pierwszego zdania na tym rynku nie napisali. Czas pokaże. Takie moje przewidywanie. No i oczywiście ostatni sprzęt, czyli iPad Pro M4 z Magic Keyboard, mój osobisty, prywatny, przenośny komputer, którym jestem zakochany i dla mnie to jest komputer kompletny i iPad kompletny. Dla mnie iPad mógłby tu zakończyć swój rozwój, serio, nie? W sensie ja nie wyobrażam sobie, żebym czegoś więcej potrzebował. Ja już nawet Apple Pencila, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach, nie potrzebuję. A ten mały komputerek, pełnoprawny dla mnie komputer, iPad z takim ekranem, z taką klawiaturą, z całym tym forfaktorem obecnym, jest komputerem kompletnym. I bardzo trudno będzie Apple wymyślić iPada na nowo, trochę na wyższym poziomie niż jest obecna moja M4 czy M5 tam, bo to ta sama bryła, nie? Dla mnie komputer kompletny. No i moment przesilenia w tej mojej historii Apple momentów, to jest moment przesilenia, w którym ja mogłem sobie powiedzieć, że nie jestem pro. Niedawny moment, a mianowicie kiedy zmieniłem iPhone'a Pro, właśnie 16 Pro, czy tam wcześniej 14 Pro prywatnego, na podstawową 17, tak, z której korzystam do dzisiaj i jestem przekonany, że już do modeli Pro nie wrócę. Ten telefon jest również, znowu, dla mnie iPhone'em kompletnym. Ryzykowne, ja wiem, ale kurczę, ja nic więcej nie potrzebuję. I to jest piękny moment dla mnie. Dla mnie jako gościa, który pamięta te wszystkie Apple momenty, nie tylko swoje, ale też tam zawodowo, tak? Wszystkie, które miały miejsce, większe lub mniejsze porażki Apple'a. Słuchajcie, ten moment jest turbo ważny. I tym bardziej jest dla mnie ważny, że ten moment nie jestem pro zbiegł się w mojej historii z poznaniem Mateusza Kosłowskiego z kanału Twoja Rzeczy. Nas połączyła północ i miłość do Skandynawii, ale też mental nas połączył w kontekście twórczym. On również nie jest osobą, która biegnie za nowinkami, on nie jest też osobą, która wszystko musi mieć naraz najnowsze i najlepsze, a raczej jest osobą, która używa tego, czyli technologii, która dla niego służy. to się super złożyło, w sensie, że w tym czasie okresie, a nie w innym się poznaliśmy i zaczęliśmy wspólnie też nagrywać i działać, chociażby organizując 50-lecie Apple w Warszawie i ja się z tej relacji bardzo cieszę i myślę też, że ona jeszcze dużo mi da. Także też Mateusz, w kierunku twoim robię ukłon w tym odcinku, bo pewnie najbliższej okazji do takiego szerokiego omówienia szybko nie będzie, więc tak. No i również nie ukrywam, że partnerstwo z Pancernikiem to też jest taki moment, gdzie świat bańki technologicznej to nie tylko drogie, najdroższe gadżety od Apple właśnie dla mnie, ale stał się dla mnie ten świat takim światem sprzętów dostępnych dla każdego i takich sprzętów, które służą konkretnym grupom odbiorców, konkretnym ludziom, gdzie głębokość kieszeni nie ma tak naprawdę znaczenia, nie? I tutaj te nasze odcinki retro, które nagrywaliśmy z chłopakami, pewnie jeszcze kiedyś się pojawią, pokazują mi to bardzo dobitnie, że każdy z nas przebył inną drogę w tym technologicznym świecie, ale dzięki temu wnosimy teraz do niego różne perspektywy. Choć często pozornie mówiąc o tych samych sprzętach, to jednak z innego, indywidualnego, tego twojego podejścia. Podejścia naszych rzeczy. Moment definiujący dla mnie, także jako twórcy, to zdanie sobie sprawy z tego, że to właśnie ta indywidualna perspektywa jest dzisiaj o wiele cenniejsza niż kolportowanie newsów technologicznych o wszystkim, co najnowsze, najdroższe i najlepsze, tylko do wąskiej banieczki, nie? Stąd taka, a nie inna okołotechnologiczna tematyka też ciągle rosnącego w siłę newslettera i to niesamowicie rosnącego w siłę i ilość subskrybentów, który wysyłam w każdą sobotę do was i którego pisanie ja nie ukrywam na własny rachunek i po swojemu totalnie sprawia mi ogrom frajdy i jeżeli chodzi o takie dzieło pisane, to zdecydowanie najwięcej frajdy w życiu. Podobno to widać, jak się go czyta, według waszych opinii. No i jeszcze jeden sprzęt, AirPods Pro 3. Dlaczego go tutaj umieściłem? Ano dlatego, że on znowu zmienił moje podejście do ANC. Nie do słuchawek, no to umówmy się, bez przesady, z tymi ogólnikami, ale do ANC. Do aktywnej redukcji hałasu, która jest w słuchawkach małych, takich dokanałowych, zaszyta i która swoim poziomem jest absolutnie wystarczająca, na tyle dobra, że przestałem zabierać do samolotu albo dłuższe podróże w ogóle AirPods Max, które były na obowiązkowym moim wyposażeniu, bo są za ciężkie, za duże i pchełki robią robotę wystarczającą. Także AirPods Pro trzeciej generacji ja uważam, że były absolutnie, że są produktem typu kamień milowy dla Apple i wiele osób się ze mną zgadza, doskonale o tym wiem i też wiele osób dostrzega to, jak spektakularny przeskok między dwójką a trójką właśnie tego modelu słuchawek jest zauważalny w kontekście ANC. Ja z tego serducha też wam polecam sprawdzić, jeżeli macie dwójki i się zastanawiacie, czy jest sens. Dla samego ANC jest totalnie sens. Między innymi w iDream sobie możecie je nabyć. To były moje Apple momenty. A jakie są wasze? Jeżeli macie ochotę się tym podzielić, to ja zachęcam, aby napisać maila na kontakt@boczemunie.pl. Dlaczego na maila? Bo tam długość nie ma znaczenia, bo ja chętnie maile czytam, bo to taka retro forma kontaktu i wy tę formę kontaktu najbardziej ze mną lubicie. Więc nie muszę ich udostępniać dalej, to jest tylko dla mojej wiedzy, a chętnie przy sobotniej kawie czy niedzielnej prasówce sobie takie historie od was czytam zawsze. Przypominam także jeszcze raz o starcie pierwszego okna sprzedażowego sklepu Bo Czemu Nie. Przedsprzedaż kubeczków i naklejek rusza 20 kwietnia w poniedziałek od 9 rano i potrwa do wyczerpania ich zapasów lub najpóźniej do 27 kwietnia do 23.00. Wysyłki wszystkich zamówień złożonych w tym oknie sprzedażowym, cena zawiera już wysyłkę, będą odbywały się w dniu 30 kwietnia kurierem. Mnie to uprości logistykę, robię to po raz pierwszy w życiu, a wam też daję konkretną datę, kiedy ta paczka do was wyjedzie. Więcej informacji i sam sklep znajdziecie na boczemunie.pl/sklep. Chcecie wesprzeć podcast, docenić moją drogę i moją robotę? Wpadajcie, zamawiajcie. Just like that. To proste. Kochani, za tydzień odcinek z gościem, bo już zdecydowanie dość tego mojego gadania solo. Zatem do usłyszenia i do przeczytania już jutro w newsletterze. Trzymajcie się, kochani. Do następnego. Pa! A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie?